Piłka nożna już niebawem będzie oficjalnym polskim sportem narodowym.
Wygrana będzie nasza, uwierzyć tylko chcę.
Bardzo dobry pomysł.
Pieniądze popłyną znacznie szerszym strumieniem.
Na razie na mundial nie jedziemy, ale kolejni piłkarze na światowym poziomie są potrzebni już teraz i nie wezmą się znikąd. Potrzebna jest polityczna zgoda i konkretne działania. O nich opowie Klaudia Kowalczyk. A w drugiej godzinie, czym dla młodych jest zdrowie?
Staramy się tak odizolować od reszty świata i wydaje mi się, że to skutkuje na tym, że stajemy się trochę aspołeczni jednak i no, nie chcemy żadnych kontaktów z innymi i wolimy się zamknąć we własnych czterech ścianach po prostu.
Jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo samoświadomi są dzisiaj młodzi ludzie i to jest ta zmiana.
Bardzo mają trudność i czują się, myślę, że mogę użyć tego słowa, bezradni w tym czasami, jak przełożyć tą wiedzę na działanie.
To Kacper Badura na podstawie raportu Młodzi mówią o zdrowiu. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, z jakimi problemami mierzą się młode pokolenia. A po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z Agatą Łuczyńską z Fundacji Szkoła z Klasą. Co jest największym mitem powielanym przez dorosłych na temat zdrowia młodych? A na koniec po 18.00 bolesne pożegnanie z grą, czyli co czują komputerowi gracze, gdy docierają do końca.
Branża growa rośnie dwucyfrowo rok do roku i rzeczywiście wydaje się, że nie ma granic, dlatego że ta bariera wieku, w której mamy do czynienia z graczami, cały czas się przesuwa.
Bym był zestresowany, naprawdę są podstawy, ale z jakiegoś powodu wydaje mi się, że w większości wygrywam.
Olga Bobienko i niezwykłe pytanie, dlaczego pożegnanie z wirtualnym bohaterem w grze może boleć tak samo jak utrata przyjaciela? Badacze z Uniwersytetu SWPS i Akademii Stefana Batorego stworzyli pierwszą na świecie skalę do mierzenia depresji po zakończeniu gry. O tym, czym jest, jak ją mierzyć i jakie niesie konsekwencje, porozmawiam po 18.30 z jednym z twórców raportu, doktorem Kamilem Janowiczem z Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Czy projektanci gier mają świadomość, że wraz z końcem wirtualnej przygody gracz doświadcza złego samopoczucia w świecie rzeczywistym? Czy cyfrowa rozrywka mogłaby wpływać na nas pozytywnie? Popołudniowy program 224 280 280. A co Państwo chcą powiedzieć? My słuchamy.
Get the feeling that you're in a state.
13, równo 13 minut po 16. Tak, precyzja jest niezwykle istotna, gdy mówimy o ważnych tematach, a że zaczynamy od Trybunału Konstytucyjnego, to Państwo rozumieją, że wszystko tam jest niezwykle istotne. Każde słowo, każde zaproszenie, no i każde przyrzeczenie. Czy to przełom w sporze o Trybunał Konstytucyjny? Karol Nawrocki odbiera ślubowanie od nowych sędziów, choć nie od wszystkich. Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek to oficjalnie nowi sędziowie Trybunału. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że w ten sposób prezydent chciał zapewnić wymagany ustawą pełen skład Trybunału przy jednoczesnym zachowaniu dystansu wobec pozostałych nominacji. Tymczasem ze strony rządu płyną głosy o wybiórczym traktowaniu prawa, a marszałek Sejmu zapowiada konsultacje w sprawie sędziów, którzy wciąż czekają na zaprzysiężenie. Z Klaudiuszem Slezakiem łączymy się teraz. Czy się słyszymy?
Dzień dobry, ja cię Halo? Słyszę.
Klaudiuszu, czy się słyszymy?
Dzień dobry, ja cię słyszę.
Halo, Klaudiuszu?
Halo.
Klaudiuszu?
No nie wiem, co teraz...
No dobra, musiałem. Czy to początek odwilży, czy kolejny etap prawniczej wojny domowej?
Żebyś mnie, Michale, wkręcał w prima aprilis?
Klaudiuszu, ty i wkręcanie? Klaudiuszu, osoba przebywająca w miejscu, w którym wszyscy próbują wkręcić wszystkich, jest niewkręcalna.
No, przed chwilą ci się udało, prawie.
Prawie, wiedziałem. Prawie robi różnicę. Ale poważnie, co teraz, co dalej? Co z tymi, którzy bez ślubowania, zaprzysiężenia nie zostali, bez zaproszenia przecież nawet także? Bo już samo zaproszenie wczoraj wywołało spore zamieszanie.
Nie wiem, czy miałeś okazję, Michale, oglądać dzisiejszą konferencję ministra Boguckiego. Czy...
Tylko skróty, skróciki. Skróty. Mhm. Całej nie.
No to powiem tylko, że jeżeli chodzi o żarty prima aprilisowe, to minister Bogucki był dzisiaj mistrzem. To znaczy, co chwilę był taki żart prima aprilisowy logice. I to naprawdę bardzo ciekawe żarty tej logice robił, wywijając tę logikę no, kilkukrotnie, niczym kieszeń w spodniach. Albo jeszcze co innego. Dobrze, ale po kolei. Pani sędzia Będkowska i pan sędzia Szostek już bez żadnych wątpliwości, że są sędziami. Chociaż pozostała czwórka też nimi oczywiście jest, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Faktycznie w pałacu dzisiaj się pojawili. Pan sędzia Szostek po wyjściu opowiadał o tej sytuacji tak.
Była odczytana uchwała, w której przedstawiono, że uchwałą Parlamentu Rzeczpospolitej zarówno ja, jak i pani sędzia Będkowska zostaliśmy wybrani na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Skoro to dotyczy naszej dwójki, wobec tego tam nas zostało wybranych czwórka. Wobec tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że skoro była uznana przez pana prezydenta ta uchwała wobec naszej dwójki, powinna być, a właściwie chyba jest, w stosunku co do pozostałych czterech osób, bo skoro zostaliśmy wybrani tego samego dnia, w tym samym trybie, każdy w sposób odrębny, bo nie byliśmy powołani wspólnie, tylko każdy był powoływany, prawda, w osobnym głosowaniu, to oznacza, że jesteśmy od strony prawnej w identycznej sytuacji.
To wydawałoby się logiczne i spójne, prawda, Michale, że skoro Sejm w tej samej procedurze, w tym samym czasie wybiera 6 osób na te stanowiska, które są nieobsadzone, co ma znaczenie w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, to wydaje się, że te osoby są w tej samej sytuacji prawnej, prawda? No więc pojawia się pytanie, dlaczego prezydent odbiera ślubowanie tylko od dwóch? Jesteś w stanie to jakoś, czy dwojga sędziów, no jesteś teoria, w stanie spróbować wymyślić?
Jedna z teorii głosi.
Po raz pierwszy. Rzad prima aprilisowy numer jeden będzie.
Teoria podpowiada, znaczy inaczej, z tych różnych rozważań, w które się wsłuchiwałem, no wiemy, przez kogo wskazani zostali ci właśnie sędziowie już zaprzysiężeni, więc czyżby to tu był
nie,
początek,
nie,
tu praziądło?
Nie, ale dlaczego na razie, dlaczego tylko dwójka? Nie dlaczego ci akurat, do tego wrócimy jeszcze pytania.
Nie, no bo to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego dwójka, bo to są ci, którzy zostali wskazani przez inne partie niż Koalicja Obywatelska.
Nie, to nie to. Nie, to zupełnie nie to. Proszę bardzo, minister Bogucki.
Proszę zwrócić uwagę na chronologię, to znaczy prezydent Rzeczypospolitej został zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 roku i dwa wakaty po zaprzysiężeniu wygasły, czyli w kadencji prezydenta Nawrockiego zostały opróżnione dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent uznał, że no, to jest podstawowa odpowiedzialność jego jako głowy państwa, ale także w ramach sprawowanego mandatu od 6 sierpnia, żeby te dwa wakaty obsadzić. Przypomnę, był to wakat, który powstał 5 grudnia 2025 roku oraz 20 grudnia 2025 roku. Więc to jest odpowiedzialność głowy państwa, pana prezydenta Nawrockiego, za wszystko to, co dzieje się w czasie jego kadencji, wtedy, kiedy naród w wolnych, demokratycznych wyborach powierzył mu funkcję prezydenta Rzeczypospolitej.
Tak, dokładnie tak. Ponieważ tamte cztery miejsca zostały zwolnione za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, to już nie jest sprawa Karola Nawrockiego.
I co teraz?
Do tego też przejdziemy, bo na ten żart przy Maprilisowy też jest. To też się pojawił.
Nie, no bo czekam oczywiście... na sytuację, w której ten prezydent przestanie na chwilę być prezydentem, aby mógł wrócić poprzedni, aby dokończyć to, czego nie dokończył.
Bardzo ładnie kombinujesz, bo mniej więcej właśnie tak trzyma się to logiki, nie tylko prawniczej, ale logiki w ogóle. Oczywiście, że jest ciągłość urzędów i oczywiście, że prezydent nie może argumentować w żaden sposób, że ponieważ coś działo się przed jego kadencją, to on nie jest temu winny.
Przepraszam, to nie prezydent przed chwilą wystąpił na antenie Radia Nowy Świat.
Nie, to pan minister z jego kancelarii. Właśnie. Tak, szef jego kancelarii, ale no, on tu jest tym głównym prawnikiem.
Głosem prezydenta, tak chcesz to powiedzieć. Mm-hmm.
No i teraz, skoro już wiemy, dlaczego tylko dwoje,
tak.
Znaczy, dlaczego tylko dwa miejsca, to dlaczego ta konkretna dwójka? Już wskazałeś
taką myśl,
na swoje przypuszczenie, ale to nie jest dobry trop. Nie, to nie jest dobry trop. Nie. To najpierw komentarz ministra Żurka, a zaraz przejdziemy do żartu numer dwa ze strony Pałacu Prezydenckiego.
Czym się różni wybór tych, których prezydent zaprosił do pałacu na dzisiaj, od wyboru pozostałej czwórki? Niczym. Czy jest tam jakiś klucz alfabetyczny? Czy prezydent rzucał kostką, która ma cyferki? Jak wypadła jedynka, to zapraszamy kogoś, kto jest pierwszy alfabetycznie na liście? Czy może jak wypadnie szóstka, to zapraszamy tego, który jest na końcu? Proszę państwa, tak nie może działać państwo prawa. Apeluję do prezydenta, żeby jak będzie dzisiaj odbierał to ślubowanie od legalnych sędziów Trybunału, żeby jasno oświadczył, co z pozostałą czwórką. Czy jutro, czy pojutrze zobaczymy zaproszenia do kancelarii. Moim zdaniem to jest niezbędne. Prezydent, jeżeli tego nie zrobi, oczywiście i w rażący sposób złamie konstytucję. Więc my będziemy wtedy reagować, ale no nie możemy trzymać obywateli w takiej niepewności. Pamiętajmy, że Trybunał jest także od tego, żeby rozstrzygał skargi obywateli, którzy bezpośrednio mogą wnosić je do Trybunału.
No dobrze, to teraz spróbuj, Michale, wymyślić. Dlaczego akurat tych dwoje? Już miałeś jedną propozycję, na razie zostawiamy tę propozycję z boku.
Rozumiem, mam coś nowego wymyślić.
Spróbuj jakoś szerzej może, coś wymyślisz, dlaczego...
Nie wiem, mieszkali najbliżej. No teraz to już naprawdę...
Właściwie.
Naprawdę już podniosłeś tak poprzeczkę, dobrze, że ja nawet jej nie widzę, a co dopiero teraz, mam ją przeskoczyć jeszcze.
To wiesz co, najpierw pozwolimy panu ministrowi Boguckiemu powiedzieć, a potem spróbujemy to opowiedzieć po ludzku.
No jeżeli parlament, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli parlament nie wypełnił obowiązku, nie wskazał indywidualnie, za kogo ci sędziowie wstępują, w jakiej kadencji wstępują. Rozumiem, chociaż tak nie powinno być, pozostawił tutaj wolę i decyzję głowie państwa. No, prezydent musiał zważyć wartości konstytucyjne. Idealnie by było,
idealnie by było,
gdyby pan prezydent otrzymał wnioski, otrzymał kandydatury czy osoby powołane na funkcję sędziów Trybunału po to, żeby dopełnić tej procedury, które by były powołane dużo wcześniej. Natomiast to się nie dokonało, gdyby były powołane w odpowiedniej procedurze. Natomiast na jakiej podstawie? No na takiej podstawie, jak już mówiłem, jako strażnik konstytucji z artykułu 126, jako ten, który odbiera ślubowanie z artykułu 4 ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z artykułu 126 ustęp 1 konstytucji, jako gwarant ciągłości władzy państwowej. Niewątpliwie do tej szeroko rozumianej władzy, w tym wypadku władz trzeciej władzy, czyli sądów i trybunałów, należy Trybunał Konstytucyjny.
Tak, Dokładnie to mówił minister Bogucki u usta pana prezydenta, czyli że skoro Sejm nie wskazał, to pan prezydent mógł to sobie zrobić. Żaden przepis mu to na to absolutnie nie pozwala. A w rozciąganie tego, że jest strażnikiem konstytucji, na to, że może sobie wskazać jakąś dowolną dwójkę sędziów, nie ma żadnego, ale to żadnego umocowania w żadnej ustawie, ani w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji. No po prostu nie. Ale pojawiło się także jeszcze jeden żart prymaprisowy ze strony pana ministra Boguckiego. No bo prawnicy wyraźnie wskazują. Nie ma żadnej, ale to żadnej procedury, w której to prezydent może kwestionować wybór Sejmu, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze przy sądach powszechnych. Można by oczywiście, i tutaj jest taka możliwość weryfikacji przez Pałac Prezydencki. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, pan prezydent ma tu tylko wyraźnie w Konstytucji napisaną rolę tego, który odbiera ślubowanie, nic więcej. Pan minister Bogucki sięgnął po wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. To jeszcze czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny był uznawany. I przytoczył z niego fragment. Ten fragment brzmi tak.
Trybunał Konstytucyjny dostrzega, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach mogą zaistnieć takie sytuacje, które w sposób obiektywny będą nakazywały prezydentowi chronić wyższą wartość niż niezwłoczne wypełnienie obowiązków przyjęcia ślubowania, jaką stanowi nadrzędność Konstytucji. Tylko prezydent Rzeczypospolitej, zgodnie z artykułem 126 ust. 2 zdanie 2, jest strażnikiem Konstytucji. Nie ma innego organu, który byłby strażnikiem Konstytucji. Więc to jest z tego wyroku. Jeżeli większość rządowa, i warto, żebyście państwo to mówili, od 15 miesięcy, od roku i 3 miesięcy, w sposób przemyślany, żeby niszczyć ustrój państwa, żeby niszczyć Trybunał Konstytucyjny, nie dokonuje wyboru, mimo że ma ku temu wszelkie prawa, to znaczy, że ta odpowiedzialność jest po stronie większości, a później dokonuje wyboru, o którym także Trybunał mówi w tym wyroku, w uzasadnieniu tego wyroku, że nie powinno być takiej nagłej zmiany wszystkich sędziów. Poza tym mówiłem o zasadzie indywidualizacji wyboru oraz zasadzie konstytucyjnej ochrony kadencji sędziów Trybunału.
Już tłumaczę, na czym polega ten żart. Ano na tym, że minister Bogucki wybrał sobie fragment z tego uzasadnienia, bardzo długiego zresztą uzasadnienia do tego wyroku, którym pasował do tezy. Bo dokładnie w akapitach, które są i w punktach, które są obok tego, co przeczytał minister Bogucki, zresztą kolejnego zdania już minister Bogucki nie doczytał, ale zaraz o tym powiem, jest napisane jak byk. Przyjęcie ślubowania od nowa wybranego przez Sejm sędziego Trybunału jest obowiązkiem prezydenta. Kompetencja prezydenta przewidziana w artykule 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie polega jednak na współudziale w kreowaniu składu personalnego Trybunału Konstytucyjnego. Zadanie to zostało powierzone wyłącznie Sejmowi na podstawie artykułu 194 ust. 1 Konstytucji. Prezydent ma swoim działaniem stworzyć warunki ku temu, aby sędzia wybrany przez Sejm mógł niezwłocznie rozpocząć wykonywanie powierzonej mu funkcji urzędowej. Rola prezydenta jest więc wtórna, a zarazem podporządkowana w swojej istocie temu skutkowi, jaki wynika z wykonania przez Sejm powierzonej mu kompetencji, wyboru sędziów TK i tak dalej, i tak dalej. Dalej obok jest też, jak już podkreślono, obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania od nowa wybranego sędziego Trybunału. To, że nie ma w przepisie terminu realizacji obowiązku odebrania ślubowania, należy rozumieć w ten sposób, że ten obowiązek musi być zrealizowany bez zwłoki, tak aby umożliwić działanie Trybunału Konstytucyjnego w 15-osobowym składzie. Jak mówię, to jest wszystko w tym uzasadnieniu, na które powołał się minister Bogucki. No i jeszcze tutaj pan minister Bogucki powołał się na to, że pan prezydent w sytuacjach nadzwyczajnej może działać według swoich prerogatyw. Już zaraz to znajdę, ten przepis. Moment, bo mi tutaj uciekł ten przepis, bo to jest bardzo długi. Tutaj, że nie ma, prezydent nie ma możliwości. Zaraz to znajdę. Dobrze, to jeszcze jeden fragment z pana ministra poproszę, ale zaraz znajdę ten fragment, który tutaj wybrał sobie pan minister.
Wobec tych wątpliwości, a właściwie uchybień, poważnych uchybień proceduralnych,
uchybień konstytucyjnych, których dopuściła się większość parlamentarna, większość rządowa, no ta sytuacja jest w kancelarii prezydenta analizowana. Analizują oczywiście osobiście pan prezydent, bo tutaj decyzja jest głowy państwa. Nie ma decyzji co do pozostałych czterech sędziów, osób wybranych na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i właśnie, i tutaj też się odwołam do przepisu. To też jest, bo tutaj pan mówił o tym sędziów. Osoby wybrane na funkcję, proszę sprawdzać przepisy. Gdyby byli sędziami, to dzisiaj by orzekali. Gdyby byli sędziami, to jeżeli pan jest tak skrupulatny, to dziękuję, bo się przejęzyczyłem. Ale to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, panie redaktorze. Ja rozumiem, że można łapać za słowa, ale ja odwołuję się do treści ustawy. Osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie przed prezydentem Rzeczypospolitej.
Wobec.
Później wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Wobec. A później dopiero przystępują niezwłocznie do dalszych czynności w Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby byli sędziami po wyborze w pełnym tego słowa znaczeniu, to mogliby orzekać, a nie mogą orzekać.
No i tutaj pan minister sugeruje, że jeżeli by orzekali, to będzie złamanie prawa, czyli z automatu zrzekną się urzędu, co też nie jest, dodajmy, prawdą. Znalazłem ten fragment, to już mówię. Pan minister przeczytał tylko ten fragment. Trybunał Konstytucyjny dostrzega, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach mogą zaistnieć takie sytuacje, które w sposób obiektywny będą nakazywały prezydentowi chronić wyższą wartość niż niezwłoczne wypełnienie obowiązku przyjęcia ślubowania, jaką stanowi nadrzędność konstytucji. Każda osoba sprawująca władzę publiczną jest w trakcie wykonywania powierzonej mu kompetencji zobowiązana do samodzielnego dokonywania oceny zgodności z prawem własnego działania. I to tylko przeczytał pan minister. Nie przeczytał następnego zdania. Uwaga, nie rodzi to natomiast uprawnień do recenzowania działań innych organów. Czyli Trybunał napisał, że co prawda mogą wystąpić jakieś sytuacje nadzwyczajne, ale prezydent nie ma możliwości recenzowania działania innych organów, w tym właśnie Sejmu, czyli tego, że wybrał tych sześcioro. Więc no, powiedzieć manipulację tym uzasadnieniem wyroku z 2015 to nic nie powiedzieć. No oczywiście pytanie, co dalej, na razie nie wiadomo, co z tą czwórką, prezydent ma się zastanawiać i wykorzystywać czas ten bez zbędnej zwłoki. Koalicja też się zastanawia, co z tym zrobić. No i jeszcze jeden argument. Żart już, który to był? Czwarty? Piąty?
A, przestałem liczyć, tak, rzeczywiście.
Jeżeli o tę logikę chodzi, ponieważ był już taki przypadek. Przypadek opróżnienia urzędu po profesorze Leonie Kieresie. I wtedy też nie było wyboru. I wtedy też te terminy nie zostały dotrzymane i zresztą to miejsce zajął Bogdan Święczkowski. Dzisiejszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, choć to zawahanie się było dość specjalne z mojej strony. No i padło pytanie o to do ministra Boguckiego. No i teraz wymyśl, dlaczego wtedy było okej, a teraz nie jest okej?
No bo wtedy... Bo wtedy to było wtedy.
Brawo.
I proszę nie zadawać niepotrzebnych pytań, panie redaktorze.
To były sytuacje oczywiście jednostkowe. Prezydent za to... Jednostkowe, jeżeli mówimy o jednej sytuacji. Nie wiem, co panią redaktor tak bardzo śmiesza, ale też się do pani uśmiechnę. To były po pierwsze sytuacje jednostkowe. Cieszę się, pani widzi tę sytuację i że pani ją dostrzega, ale nie jest w stanie pani dostrzec sześciu sędziów, którzy nie byli świadomie wybierani. Poza tym w tamtym przypadku następował wybór na konkretne zwolnione stanowisko, na konkretny wakat za konkretnego sędziego, który przestał być już sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że to pani redaktor rozjaśniło różnicę między tym patologicznym postępowaniem większości rządowej i sejmowej dotyczącej blokowania, właściwie niszczenia Trybunału Konstytucyjnego i tej sytuacji, którą pani przywołała. W tamtym wypadku mieliśmy jedno wakujące stanowisko za konkretnego sędziego. Sędzia, który został wybrany, powinien być wybrany wcześniej, pełna zgoda, ale sędzia, który został wybrany później, to stanowisko było uzupełnione.
No i tak to brzmiało. Wtedy to było wtedy. I jednostkowo, a nie tak jak teraz, że sobie sześcioro wybrali. Tak być po prostu nie może ze strony pana prezydenta.
No, trochę to przypomina sytuację, w której robimy tak, jak chcemy, a chcemy, żeby inni robili tak, jak my, bo uważamy, że tak jest dobrze i nikomu nic do tego. Zresztą podczas przyjmowania przysięgi, zaprzysiężenia, zdaje się, nie było żadnej redakcji w Pałacu Prezydenckim, która mogłaby relacjonować, nagrywać tę uroczystość?
Nie, chyba nie.
Nie, nie było.
Choć całość podobno przebiegła bardzo w miłej atmosferze i sprawnie.
Zastanawia się pan Marek, a może problemem jest to, że nie wszyscy zrozumieli, czym różni się składanie przysięgi przed i wobec prezydenta?
Też tak może być.
Tak może być, panie Marku. Nie jestem pewien, nic mnie na razie nie przekonuje, że to właśnie tu nie leży problem. A problem jest niezwykle istotny, poważny i złożony. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję za wszystko to, o czym mówiłeś. Dziękuję wszystkich tych, którzy wciąż szukają swojej szczęki na podłodze. A po tej relacji, po tej opowieści bardzo przepraszam w imieniu kolegi i swoim własnym oraz całej redakcji, no ale tak to właśnie już jest. I pewnie słyszą państwo, że ja się nie uśmiecham. Choć żartów, co nie miara, dziś na początku audycji. Za 27 minut godzina 17, wracamy zatem do tego wszystkiego, co poważnie powinno zostać wypowiedziane tu ze studia przy ulicy Ostrej w Warszawie, czyli do prognozy pogody. A potem porozmawiamy sobie o piłce kopanej, bo tu akurat jest porozumienie ponad wszelkimi podziałami. 224 280 280 telefony i popołudnie małpanowyświat.online to listy. Przejdźmy do działu z pogodą, aby odsapnąć, aby odpocząć od Finlandii przez Morze Bałtyckie, kraje bałtyckie, Polskę, Czechy i Austrię, aż po rejon basenu Morza Śródziemnego. Zalega masa chłodnego powietrza, z kolei nad zachodnią częścią kontynentu utrzymuje się więcej ciepła. Większa część Polski jest pod wpływem wyżu. Wyżu związanego z układem wysokiego ciśnienia znad Atlantyku. Jedynie południowo-wschodnie rejony kraju pozostają w zasięgu niżu znad Ukrainy i zachodniej Rosji. Zachmurzenie nad Polską pojawiło się dziś od południowego Podlasia przez wschodnie Mazowsze i województwo świętokrzyskie po Małopolskę. I tam można oglądać słabe opady deszczu, a na Podhalu również deszczu ze śniegiem i śniegu. Najniższa temperatura w Zakopanem to 0, może takie 0 powyżej 0, czyli 0 z niewielkim plusem, ale będziemy się temu przyglądać. Najwyższa w Warszawie 13 stopni Celsjusza. Nocą najwięcej chmur na południowym wschodzie i południu. Synoptycy zapowiadają tam opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach przybędzie 7 cm śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą na termometrach od minus 3 do plus 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, wysoko w górach porywisty, w Tatrach powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Tu popołudniowy program, słuchają Państwo Radia Nowy Świat.